A my wracamy do studia i mamy połączenie z panem doktorem Cezarym Mechem, byłym wiceministrem finansów, ekonomistą. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
No to zajmijmy się apelem. Wczoraj Dziennik Rzeczpospolita opublikował apel dużej grupy polskich ekonomistów, bo i Dariusz Filar, Stanisław Gomułka, Marek Góra, Jerzy Hausner, Janusz Jankowiak, a także były prezes NBP-u Marek Belka piszą, że Polska powinna jak najszybciej wznowić przygotowania do wejścia do strefy euro. Co pan doktor o takim apelu i o takim kierunku rozwoju polskiej gospodarki myśli?
Znaczy, nie jestem zdziwiony, przecież sam stwierdziłem, że co zresztą było takim też szerokim echem się odbiło, że po wyborach we Francji, a zwłaszcza właśnie niekorzystnych rozkładzie, jeśli chodzi o wybory w Niemczech, Polska będzie naciskana do wejścia do strefy euro. Dlaczego to jest, wydaje się, takie dość naturalne, mimo że można by było powiedzieć, że przed kryzysem strefy euro już było wiadomo, że pod względem teoretycznym Polska nie jest w tak zwanym optymalnym obszarze walutowym, a więc jest krajem, który nie pasuje do strefy euro, a po tym jak jednak kryzys strefy euro wystąpił i kraje, które nie należą do optymalnego obszaru walutowego, a więc wszystkie kraje południa Europy, ale bardzo silnie odczuła to właśnie Grecja, która nastąpiło załamanie gospodarki we Włoszech, gdzie okazuje się, że od czasu właśnie strefy euro w ogóle gospodarka się nie rozwija. No to wiadomo było, że Polska nie powinna przystępować zarówno pod względem teoretycznym, jak i też praktycznym do strefy euro, ponieważ wszelkiego typu kryzysy, jeśli są asymetryczne, no to wiadomo, jeśli chodzi o złotówkę, no to ona się dostosowuje właśnie do gospodarki Polski, popytu i podaży na twarde waluty, zaś w przypadku bycia w strefie euro, no to wiadomo, że sama strefa euro nie będzie dodrukowywała euro w zależności od tego, czy jest kryzys w strefie w Polsce, a będzie dostosowana do gospodarki niemieckiej. Zresztą sytuacja asymetryczności tutaj szoku jest ewidentna, ponieważ Polska ma całkiem inną strukturę gospodarki. My mamy gospodarkę, która jest, wynagrodzenia są trzykrotnie niższe. Ponadto jest uzależniona od transferów unijnych. My zresztą sami staramy się poprzez program Ukraina Plus sprawiać to, żeby być takim tanim poddostawcą produktów w Polsce, żeby te wynagrodzenia były niskie. Prowadzimy zresztą taką dostosowaną do tego zapotrzebowania politykę. I wiadomo też, co zresztą uzasadniałem, dlaczego to tak się stanie, ponieważ w sytuacji takiego ewidentnego, po wyjściu z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, no taki dualizm, jeśli chodzi o kwestie interesów w strefie euro, jak i też Unii Europejskiej się pojawił, polegający na tym, że jeśli chodzi na wschód od Niemiec, to jest taki obszar Mitteleuropy, który ma być działać w interesie Niemiec, na zachód i południe trochę bardziej w strefie takiej francuskiej, taki podział. No i oczywiście jest kwestia tego typu, że Francuzi potrzebują również, żeby ich wspierać, ich gospodarkę, potrzebują środków. Niemcy nie chcą przeznaczać znacznie większych transferów na rzecz strefy euro, a to wymagałoby, żeby ona była bardziej optymalna. No więc jest taki udział takiego cichego dealu, polegający tylko na tym, żeby jednak zaoszczędzić na środkach unijnych, do których po prostu ewentualnie Polska ma jednak znaczące prawa i w tej następnej perspektywie finansowej te zaoszczędzone środki przeznaczyć bardziej na wspieranie tej gospodarki jeszcze francuskiej. No to oczywiście musiałoby się wiązać właśnie z tym, co powiedziałem a propos tego asymetryczności ewentualnego szoku, a więc polegającym na tym, że Polska nie dostając twardej waluty, złotówka uległa osłabieniu, dostosowując się, a więc byłoby taki scenariusz taki łagodniejszy, tego takiego kryzysu ala ten rosyjski przy spadku cen ropy naftowej. Ale inwestorzy, mając w Polsce zainwestowanych 2 biliony złotych, oni nie chcą tracić i oni o tym oczywiście wiedzą. W sytuacji, kiedy złotówka się osłabi, to w przeliczeniu na euro czy te dolary, te środki będą inwestycje mniej warte. I to, że Polska przez to słabiej przejdzie ewentualny ten kryzys, to ich nie bardzo interesuje. Oni wolą, żeby Polska była w strefie euro i żeby te inwestycje, które oni mają tu w Polsce, były po prostu, my żebyśmy pluli krwią, pluli euro, ale jednak spłacali i żeby one znacząco nie spadły, żeby one były wyrażone jednak w euro. To jest taki sam pomysł, jak i w jaki sposób też tych, którzy posiadają aktywa greckie. Oni wolą, żeby po prostu one były nadal w euro, wyrażały swoją wartość w euro, niż ewentualnie w drachmie, która by pomogła Grecji wyjść. I to ja widzę jako taki element jednak tego procesu, którym można by było nazwać jakiś takiego procesu jednak morawieckiego, efektu morawieckiego, a więc takiego, że trzeba dać jakieś argumenty za tym, żeby jednak Polska przeprowadzała polityki, które są niekorzystne dla niej, ale są korzystne dla grup interesu, jak i też interesów politycznych, które również w różnych miejscach się są ulokowane. Do takiego należy oczywiście euro, ale przecież mamy aktualnie też na tapecie takie wycofywanie się Polski z kwestii dotyczących klimatu, a więc wyjść niezależności Polski opartej na węglu kamiennym, a więc uznania przenoszeniu na emeryturę jednak tych olbrzymich zasobów węgla kamiennego, którego my mamy, a którego z przyczyn politycznych nie wykorzystujemy, mimo że tego węgla mamy najwięcej w Europie, moglibyśmy być niezależni. Jego wartość wynosi około 200 bilionów złotych, a więc stukrotność PKB. Oczywiście i dlatego też istnieje duże niebezpieczeństwo, że to jednak przy takim poparciu medialnym i takim wsparciu, wywieraniu pseudonacisków na obecnego premiera, że to w końcu zakończy się jednak sukcesem. Może nie w tym momencie, tylko za chwilę. I tutaj bardzo niebezpieczne jest te jednoczesne apele o plany dotyczące jakiegoś referendum dotyczącego konstytucji. Ponadto może się okazać, że tak jak to okazało się 7 lat temu, mówiąc, że euro nie, a w konstytucji, w propozycjach nowego zapisu będzie odejście jednak od złotówki, bo to jest takim głównym mechanizmem obronnym Polski, żeby Polska nie weszła jednak do tej strefy euro, co tym zwolennikom i tym grupom biznesu bardzo przeszkadza. Zapis konstytucyjny mówiący o Radzie Polityki Pieniężnej i złotówce jako walucie, więc to najprawdopodobniej zostanie podrzucone przy obecnym planowanym na jesień referendum, żebyśmy to sami uznali, że nie musi być zabezpieczenia konstytucyjnego. Będzie to oczywiście tak, jak Kancelaria Prezydenta mówiła, że to jest przecież kwestia jednak jakiegoś wyboru, jak chcemy, a jeśli nie będzie w konstytucji, to wiadomo, to tym momencie to każda większość parlamentarna będzie mogła zlikwidować złotówkę ze szkodą dla nas. Ale jeśli my nie dbamy o to, żeby wynagrodzenia rosły, to...
Patrząc na wyniki sondaży, chyba taka możliwość w referendum jest mało prawdopodobna, żeby Polacy z euro zrezygnowali naszym gościem.
Ale nie, ale jeśli to będzie w całym pakiecie, no to na bardzo górnolotnym pakiecie, no to dlaczego? To nawet może nie zauważą.
Może nawet...
No i będzie i to będzie, że tylko konstytucji jako coś, co jest... No i pamiętajmy, no jednak propozycja PiSu dotycząca konstytucji poprzednio z 2010 roku właśnie wykreślała zapis, o dziwo właśnie, zapis dotyczący tego, że w Polsce jest złotówka. Znaczy,
będziemy
to
czekać...
nadal nie oznacza, że ma być euro, ale jest, wszyscy, którzy dbają o to, żeby jednak w Polsce euro nie było, powinni bardzo być uczuleni na to, żeby przy propozycjach zmian konstytucyjnych nie było wykreślenia złotówki.
Będziemy się przyglądać temu, jaki będzie ostateczny kształt reformy konstytucji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Naszym gościem był dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Tato! Ote!
Radio Wnet! Radio Wnet! Radio Wnet!
Godzina 8 na zegarach, ale zanim przegląd prasy, to my jeszcze zdążymy połączyć się z panią Danutą Kądziołką, wiceprzewodniczącą Sejmowej Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Dzień dobry, pani przewodnicząca.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj o 14:00 Komisja Zdrowia, tam ma być minister Konstanty Radziwiłł, ma tłumaczyć się z tego, co się dzieje w służbie zdrowia. 3,5 tysiąca lekarzy, rezydentów i specjalistów wypowiedziało umowy opt-out, czyli te, które pozwalały na wyższy czas pracy niż 48 godzin tygodniowo. Jak Solidarność odnosi się do tego protestu rezydentów i do tego, co się dzieje w służbie zdrowia?
No cóż, no uważam, że to jest ciąg dalszy akcji, jaką porozumienie rezydentów, które, no trzeba pamiętać o tym, jest fragmentem Związku Zawodowego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i to jest spójna akcja sterowana przez Związek Lekarzy. I to jest ciąg dalszy tej akcji, z jaką mieliśmy do czynienia w jesieni, czyli ostre upominanie się o wzrosty wynagrodzeń, bo tak naprawdę wówczas chodziło o wzrosty wynagrodzeń, pomimo że artykułowano kilka różnych postulatów. Wtedy doszło do głodówki. Głodówka dała efekt, który no moim zdaniem powinien dla tego środowiska być satysfakcjonujący, bo nastąpiły istotne wzrosty wynagrodzeń lekarzy rezydentów. No to środowisko być może nie jest usatysfakcjonowane, a być może w założeniach całej długofalowej akcji jest co innego. Mianowicie pamiętamy o tym, że Związek Lekarzy ostro upominał się o podwyżki dla swojego środowiska w latach 2005-2007. Potem jakby problem znikł, pomimo że w rzeczywistości nie nastąpiły jakieś radykalne wzrosty i obecnie znów został przywołany do życia publicznego i powoduje, że musimy wszyscy się z tym problemem w jakiś sposób zmagać.
No w tej chwili jest tak, że po propozycji rządowej w niektórych placówkach lekarze rezydenci, czyli ci lekarze, którzy jeszcze się uczą, będą zarabiać więcej niż lekarze ze specjalizacją. Jak pani ocenia działania ministra Radziwiłła w gaszeniu tego protestu lekarzy?
Gaszenie tego typu protestów jest niewątpliwie rzeczą bardzo trudną i złożoną. Natomiast myślę, że minister Radziwiłł od samego początku popełnia jeden błąd. Punktowo właśnie gasi na zasadzie straży pożarnej ogniska zapalne, ale jednocześnie spełniając żądania tych środowisk, pokazuje wszystkim pozostałym, że liczą się tylko ci, którzy wytoczą ostrą wojnę. W związku z tym niejako sam prowokuje pozostałe środowiska służby zdrowia, bo przecież nie tylko na lekarzach ten system stoi. Sam prowokuje pozostałe środowiska do podobnych zachowań. W tej chwili jeszcze nie doszło na skalę bardzo dużą do tego, żeby pozostałe środowiska się obudziły i upomniały o zrównoważony system wzrostów dla wszystkich. My ciągle usiłujemy na ten temat rozmawiać, choć te rozmowy tak naprawdę z ministerstwem są niezmiernie trudne. Ciągle mamy nadzieję na to, że ministerstwo zmieni niejako podejście do problemu. No, zobaczymy, co czas pokaże. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że to mamy ciąg zdarzeń od głodówki rezydentów. Wówczas ci sami, którzy teraz walczą dalej, walczyli o podwyżki dla rezydentów. Uzyskali, teraz sobie przypomnieli, bo to przecież te same osoby w tej chwili głoszą nowy postulat, że nie może być tak, że rezydent zarabia więcej od specjalisty. No to pytanie, skoro środki są ograniczone, to ci, którzy twierdzą i słusznie, że rezydent nie może zarabiać więcej niż specjalista, byliby gotowi zrzeknąć się części tej swojej podwyżki, żeby nie zarabiać więcej niż specjalista? Nie. To jest takie samo napędzające się koło,
u którego podstaw nie leży realna sytuacja czy pogarszanie się sytuacji w służbie zdrowia, tylko kalkulacja polityczna.
Być może. Być może. Ja mogę tylko mówić o moich prywatnych spostrzeżeniach, odnoszonym wrażeniu, ponieważ nikt z tamtego środowiska nie deklaruje otwarcie jakichś sympatii politycznych. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że jeżeli w tej chwili nagle wytacza się armaty, twierdząc, że lekarzy w Polsce brakuje. No to jest racja, że ich brakuje. Ale gdzie ci, którzy te armaty wytaczają, byli przez wszystkie minione lata? Byli zadowoleni. Jeżeli się na ten temat rozmawia z przedstawicielami rezydentów, którzy są tu w tej grze wystawieni na pierwszą linię frontu, to oni pewnie zgodnie z prawdą mówią, no ale my teraz jesteśmy rezydentami, wtedy byliśmy studentami, teraz jesteśmy zorganizowani. No dobrze, ale tak jak już powiedziałam, porozumienie rezydentów jest częścią Związku Zawodowego Lekarzy. I moim zdaniem jest rzeczą niemożliwą, żeby się tam cokolwiek działo, jakiekolwiek ustalenia strategiczne, żeby były podejmowane bez porozumienia z zarządem Związku Zawodowego Lekarzy. Bo to jest fragment tej organizacji.
Dzisiaj Komisja Zdrowia, pani zdaniem, tak kolejny ciąg protestów wpłynie na zmianę polityki Ministerstwa Zdrowia i rządu?
Znaczy, sama Komisja Zdrowia, ja bardzo się obawiam, że może tylko dolać oliwy do ognia, bo pamiętam, jak reagował i jak prowadził Komisję Zdrowia w tych sprawach pan Arłukowicz jesienią, wówczas kiedy był strajk rezydentów. Przecież wówczas zachowywał się tak bardzo politycznie i tak bardzo tak naprawdę podżegał swoim zachowaniem na komisji ten spór, że sami rezydenci odwrócili się i powiedzieli, że nie chcą takiego upolityczniania. W związku z tym, jeżeli pan minister, pan poseł Arłukowicz będzie obecnie prowadził posiedzenie komisji w podobnym stylu, jeżeli z podobnym zamiarem tą komisję zwołał, to ona nic nie przyniesie. Wręcz przeciwnie, może zantagonizować środowiska i to byłoby działanie czysto polityczne, nieukierunkowane na to, żeby ustabilizować sytuację w służbie zdrowia, tylko na to, żeby podgrzewać szeroko rozumiany konflikt społeczny.
Pani zdaniem, także jako członka Solidarności, zapowiadana rekonstrukcja rządu powinna także objąć Ministerstwo Zdrowia?
Myślę, że nowy pan premier powinien się bardzo zastanowić nad tym, czy minister Radziwiłł jest odpowiednią osobą do realizacji celów, jakie chce zrealizować. Pan premier Morawiecki w swoich wypowiedziach kładzie duży nacisk na problem uszczelniania systemu. Na razie nie widzimy jakichś takich radykalnych działań w tym kierunku. W związku z tym to jest naprawdę do rozważenia i przez pana premiera, czy obecny minister będzie gwarantem realizacji tych celów. Przed nami jest ciąg dalszy bardzo szeroko zakrojonych programowo, w programie PiS-u, bardzo szeroko zakrojonych reform w obrębie służby zdrowia. Na razie została zrealizowana niewielka część tych reform, no a przecież czas szybko ucieka i ani się nie obejrzymy, jak kadencja będzie się kończyć.
Czyli można konkludować, że Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia Solidarności oczekuje nowego otwarcia ze strony nowego premiera w kwestii reformy służby zdrowia?
Zdecydowanie. Zdecydowanie jest potrzebna dynamika, jest potrzebna zmiana myślenia o problemach społecznych wewnątrz środowisk służby zdrowia. Zdecydowanie jest potrzebna. Przykładem tego jest ta bardzo wadliwa i bardzo taka niszcząca ostatki poprawnych relacji środowiskowych ustawa o sposobie ustalania najniższych wynagrodzeń społecznych. To jest coś, co wprowadziło bardzo złe skutki, a tylko przez to, że podzielono dodatkowo środowiska, część zawodów obejmując działaniem ustawy, a część zupełnie wyrzucając poza margines, tak jak byliby to ludzie w systemie niepotrzebni, a to jest absolutna nieprawda. W związku z tym, jeżeli nie dojdzie do zmiany myślenia na tym polu, to będzie się bardzo źle działo i to w pewnym momencie może doprowadzić do konfliktów znacznie większych niż te, z którymi mamy do czynienia obecnie i z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości. Bardzo się tego obawiam.
Naszym gościem była Donata Kądziałka, wiceprzewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Pani przewodnicząca, dziękuję najmocniej i do usłyszenia.
Ja również dziękuję.